Przejście Jordanu było przełomowym momentem w historii Izraela. 40 lat wcześniej Izraelici stanęli na wschodnim brzegu Jordanu po raz pierwszy, ale wtedy zawiedli. Przekroczenie rzeki Jordan było aktem wiary. Po podjęciu tej decyzji nie będzie już odwrotu. Po przejściu przez rzekę Izrael będzie musiał stawić czoła wrogim ludom, ich silnym armiom, rydwanom i potężnym murom otaczającym warowne miasta. Jednak, co warte podkreślenia, cały naród podejmie ten krok wiary, wyrażając w ten sposób całkowite zaufanie Bożym obietnicom. O przekroczeniu Jordanu czytamy od początku trzeciego rozdziału Księgi Jozuego. Wczesnym rankiem Jozue i wszyscy Izraelici wyruszyli z Szitim, przybyli nad Jordan i przenocowali tam przed przeprawą. Po upływie 3 dni przeszli zwierzchnicy przez obóz i wydali polecenie ludowi. Gdy ujrzycie Arkę Przymierza Pana, Boga waszego i niosących ją kapłanów lewitów, wyruszcie i z waszego postoju postępujcie za nią. Zostawcie jednak przestrzeń około 2000 łokci między sobą a Arką i nie zbliżajcie się do niej. Tak więc poznacie drogę, którą macie iść, bo nigdy nią nie szliście. Lud Boży ma podążać za Arką Przymierza. To Arka, niesiona przez kapłanów lewitów, będzie wskazywać drogę całemu ludowi. Wtedy rzekł Jozue do ludu, czytamy dalej, oczyśćcie się, gdyż jutro Pan sprawi cuda wśród was. Oczyszczenie polegało na dokonaniu rytualnego obmycia. Jozue zapowiada cuda, które Pan sprawi pośród Izraela. Możemy powiedzieć, że przekroczenie Jordanu było jeszcze większym cudem niż przejście przez Morze Czerwone, bo tutaj wody Jordanu, ciągle napływające z biegiem rzeki, zawracały i miejsce, w którym Izraelici przeprawiali się na drugi brzeg, było jak gdyby tamą, która zatrzymywała pędzące w dół rzeki masy wody, zmierzające do Morza Martwego. W wierszu 6 czytamy: następnie powiedział Jozue do kapłanów: weźcie Arkę Przymierza i idźcie na czele ludu. Ci wzięli Arkę Przymierza i wyszli na czoło pochodu. Jozue wydał rozkaz i kapłani wyruszyli z Arką na czoło pochodu. Mieli oni iść 2000 łokci przed ludem, co oznacza, że reszta Izraelitów szła około 1,5 kilometra za kapłanami niosącymi Arkę. Pan oznajmił Jozuemu: dziś pocznę wywyższać cię w oczach całego Izraela, aby poznano, że jak byłem z Mojżeszem, tak będę i z tobą. Jozue, tak jak Mojżesz, jest typem Chrystusa. Zapowiada Mesjasza, który zbawi lud. Dlatego Pan wywyższy go, gdy posłuszny Bożym poleceniom przeprowadzi lud Boży przez Jordan. Jozue polecił kapłanom niosącym Arkę zatrzymać się, gdy wejdą w wody Jordanu. Od 15 wiersza 3 rozdziału czytamy dalej. Zaledwie niosący Arkę przyszli nad Jordan, a nogi kapłanów niosących Arkę zanurzyły się w wodzie przybrzeżnej, Jordan bowiem wezbrał aż po brzegi przez cały czas żniwa, zatrzymały się wody płynące z góry i utworzyły jakby jeden wał na znacznej przestrzeni od miasta Adam leżącego w pobliżu Sartan, podczas gdy wody spływające do Morza Araby, czyli Morza Słonego, oddzieliły się zupełnie, a lud przechodził naprzeciw Jerycha. Kapłani niosący Arkę Przymierza Pańskiego stali mocno na suchym łożysku w środku Jordanu, a tymczasem cały Izrael szedł po suchej ziemi, aż wreszcie cały naród skończył przeprawę przez Jordan. W okresie żniw, o których czytamy, Jordan znacznie przybiera. To, że jego wody zatrzymały się i że utworzyło się suche przejście w miejscu, gdzie stali kapłani, jest jednym z największych cudów opisanych w Starym Testamencie. Działo się to wiosną. Była to pora najbardziej obfitych w tamtym rejonie deszczy. Stan wód w Jordanie jest wtedy bardzo wysoki. Jest bardzo prawdopodobne, że mieszkańcy Kanaanu nie spodziewali się, że Izraelici będą przeprawiać się przez wezbraną rzekę. Mieszkającym na zachodnim brzegu Jordanu ludziom wydawało się, że upłynie sporo dni, a nawet tygodni, zanim Izraelici odważą się forsować rzekę o tak wartkim biegu. Byli pewni, że nie grozi im nagłe niebezpieczeństwo. Jednak niektórzy z nich byli przepełnieni lękiem, bo pamiętali o tym, że przed 40 laty Izraelici przeszli przez Morze Czerwone. Czytamy, że wody Jordanu zatrzymały się w pobliżu miasta Adam i że dzięki temu utworzyła się sucha przestrzeń, tak że Izraelici mogli przejść w poprzek dna Jordanu w okolicy Jerycha. Nie wiemy dzisiaj, gdzie leżało miasto Adam. W samej nazwie tego starożytnego miasta możemy jednak odnaleźć pewien symbol. Adam znaczy przecież człowiek. Adam to ojciec całego rodzaju ludzkiego. Dlatego, że Adam zgrzeszył, człowiek stał się śmiertelny. Bo zapłatą za grzech jest śmierć. Chrystus przyszedł po to, by dać nam zwycięstwo nad śmiercią. Umarł w nasze miejsce z powodu naszych grzechów, żebyśmy mogli żyć wiecznie dzięki zbawiennej wierze w moc Jego ofiary. To, co wydarzyło się nad Jordanem pod Jerycho, jest symbolicznym obrazem śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Jednym z najpiękniejszych symboli zapowiadających dzieło Jezusa była w Starym Testamencie Arka Przymierza. Arka zawsze znajdowała się w samym sercu obozu Izraela, przez cały okres 40-letniej wędrówki przez pustynię. Za każdym razem, gdy rozbijano obóz, namioty 12 pokoleń Izraela ustawiano wokół Arki, tak że była ona zawsze w centrum obozu. A teraz Arka znajduje się na środku rzeki Jordan, a właściwie na środku łożyska Jordanu, w cudowny sposób wysuszonego. Także obok może przechodzić na drugi brzeg cały lud Izraela. Wejście Arki w wody Jordanu poprzedziło przejście Izraela na drugi brzeg rzeki. Tak i śmierć Jezusa Chrystusa poprzedziła nasze zbawienie. Dzięki śmierci Jezusa możemy przejść na drugą stronę, na Bożą stronę rzeczywistości, w której żyjemy. Gdy uznajemy, że Jezus musiał umrzeć z powodu naszego grzechu, jak gdyby umieramy wraz z Nim. W Jego śmierci następuje śmierć naszej starej natury, naszego egoistycznego ja. Wchodzimy w kraj ziemi obiecanej, w rzeczywistość bliskiej więzi z Jezusem, więzi osobistej, intymnej i zbawiennej. Jezus Chrystus wyprzedził nas w śmierci, ponieważ powstał z martwych, poprzedza nas też w życiu, w nowej duchowej rzeczywistości. Dalej od początku następnego, 4 rozdziału Księgi Jozuego czytamy: gdy wreszcie cały naród skończył przeprawę przez Jordan, rzekł Pan do Jozuego: wybierzcie 12 mężów spośród ludu po jednym z każdego pokolenia i dajcie im takie polecenie. Podnieście stąd, ze środka Jordanu, z miejsca, gdzie stały nogi kapłanów, 12 kamieni. Przenieście je ze sobą i połóżcie w miejscu, gdzie rozłożycie się obozem, by spędzić noc. Wtedy Jozue wezwał 12 mężczyzn, których wyznaczył spośród Izraelitów, po jednym z każdego pokolenia, i rzekł do nich: przejdźcie przed Arkę Pana, Boga waszego, aż do środka Jordanu i niech każdy wyniesie na swym ramieniu jeden kamień odpowiednio do liczby pokoleń synów Izraela. Niech będzie to znakiem pośród was. A gdy w przyszłości synowie wasi zapytają was, co oznaczają dla was te kamienie, odpowiecie im: wody Jordanu rozdzieliły się przed Arką Przymierza Pańskiego. Gdy przechodziła ona przez Jordan, rozdzieliły się wody Jordanu, a te kamienie są pamiątką na zawsze dla Izraelitów. I Izraelici uczynili tak, jak im polecił Jozue. Wzięli 12 kamieni ze środka Jordanu, jak Pan rozkazał Jozuemu, według liczby pokoleń Izraelitów, przynieśli je ze sobą na miejsce nocnego postoju i tam je położyli. 12 kamieni upamiętniających cudowne przejście Izraela przez Jordan zostało złożonych na zachodnim brzegu Jordanu, w miejscu, gdzie miano rozbić pierwszy w ziemi obiecanej obóz. Miały one przypominać wszystkim o mocy, jaką objawił w tym dniu Pan, Bóg Izraela, pośród swego ludu. A teraz zwróćmy uwagę, co czytamy w 9 wierszu. Czytamy o innych 12 kamieniach. 12 kamieni położył również Jozue na środku Jordanu, na miejscu, na którym stały nogi kapłanów niosących Arkę Przymierza. Są tam one aż do dnia dzisiejszego. Ty tych 12 kamieni spoczęło na dnie rzeki, w miejscu, gdzie stali kapłani trzymający arkę. Słowa opisujące ten fakt są zapisane w czasie przeszłym. To znaczy, że w chwili, kiedy Jozue pisał o tym wydarzeniu, kamienie były już na dnie Jordanu ułożone. Całe to wydarzenie jest obrazem ważnej prawdy duchowej. 12 kamieni włożonych w wody Jordanu wskazuje na śmierć Jezusa Chrystusa. Chrystus poniósł śmierć dla nas wszystkich. 12 kamieni przywołuje na myśl 12 pokoleń Izraela i 12 apostołów, którzy reprezentują całą ludzkość. Każdy, kto zanurzy się w śmierci Chrystusa, to znaczy każdy, kto przyjmie tę prawdę, że Jezus musiał umrzeć z powodu jego grzechów, jest uratowany, otrzymuje dar zbawienia, dar wiecznego życia, w mocy zmartwychwstania Chrystusa. I właśnie na zmartwychwstanie Jezusa wskazuje owych 12 kamieni, które zostały wyjęte z dna Jordanu i ułożone w obozie Izraela. Tak więc 12 kamieni włożonych w wody Jordanu obrazują śmierć Jezusa Chrystusa. 12 innych kamieni wyjętych z dna Jordanu i ułożonych na zachodnim brzegu to obraz zmartwychwstania Pana. Apostoł Paweł w liście do Rzymian pisze, że poprzez wiarę mamy utożsamić się ze śmiercią naszego Zbawiciela, czyli ufać, że w niej nastąpiła śmierć naszej starej natury. Główne znaczenie greckiego słowa baptizo to właśnie identyfikacja, utożsamienie się z czymś. Mamy utożsamić się ze śmiercią Jezusa, bo On zmarł ze względu na nas i dla nas. On nie musiał umierać i nie umarł z powodu swoich grzechów. Nie, bo On nie popełnił żadnego grzechu. Umarł jedynie z powodu naszych grzechów. Jego śmierć jest więc naszą śmiercią. W Nim my umarliśmy dla grzechu. Teraz mamy żyć nowym życiem. W zmartwychwstaniu Jezusa jest zapowiedź naszego zmartwychwstania i naszego ostatecznego zwycięstwa nad śmiercią i śmiertelnym grzesznym ciałem. W dniu powtórnego przyjścia Jezusa otrzymamy od Niego nowe, doskonałe ciała i będziemy żyć z Jezusem już wiecznie. To życie w sensie duchowym rozpoczyna się już tutaj, na ziemi, w momencie naszego nawrócenia, w chwili, gdy świadomą decyzją wiary przyjmujemy Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela i Pana. Tak jak pisze apostoł Jan w swojej Ewangelii, ci, którzy Go przyjęli, otrzymali prawo i moc, by stać się dziećmi Bożymi. Jeśli więc zaufaliśmy Jezusowi i przyjęliśmy Go jako swego Zbawiciela, a swoje życie powierzyliśmy Jemu jako swemu Panu, jesteśmy jak gdyby wrośnięci w Niego, w Jego śmierć. W Jego śmierci następuje śmierć naszego ja, śmierć starego człowieka i złączeni z Jezusem żyjemy wraz z Nim. Żyjemy nowym życiem. Życiem, które nie zakończy się wraz z naszą fizyczną śmiercią, ale będzie trwało już na wieki, co w pełni okaże się w czasie powtórnego przyjścia Chrystusa, kiedy dzieło naszej przemiany zostanie dopełnione. Musimy podkreślić mocno to, co podkreślaliśmy wiele razy, kiedy czytaliśmy, studiowaliśmy księgi Nowego Testamentu. Teraz możemy i powinniśmy czerpać w pełni z bogactwa duchowych błogosławieństw darowanych nam w Jezusie Chrystusie. Jest to możliwe, ale jedynie wtedy, gdy nasza więź z Panem jest oparta o osobistą decyzję wiary, decyzję utożsamienia się z Jego śmiercią i zmartwychwstaniem. Wiara w odkupieńczą moc ofiary Jezusa jest jedyną drogą do pojednania z Bogiem, otrzymania od Niego przebaczenia i uzyskania daru zbawienia i życia wiecznego. Apostoł Paweł pisze w swoim liście do Efezjan: Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteśmy. I wraz z Nim wzbudził nas i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Jest to jedna z największych i najwspanialszych prawd objawionych nam w Słowie Bożym. w obrazowy, symboliczny sposób jest ona ukazana w Starym Testamencie, w Księdze Jozuego. Na dzieło Chrystusa, o którym pisze w liście do Efezjan apostoł Paweł, wskazuje w Księdze Jozuego, jak już mówiliśmy, obraz Arki Przymierza, prowadzącej Izrael w czasie jego przeprawy przez Jordan, obraz 12 kamieni zanurzonych w wody Jordanu w miejscu przeprawy, mówiących o śmierci Jezusa, i 12 kamieni wyjętych z dna Jordanu, symbolicznie wskazujących na zmartwychwstanie Pana. Spójrzmy teraz na następne wiersze 4 rozdziału Księgi Jozuego. Wszystko przebiegło tak, jak zapowiedział Bóg. Czytamy od wiersza 10. Kapłani niosący Arkę stali w środku Jordanu, aż wszystko zostało wykonane, co Pan nakazał Jozuemu obwieścić ludowi zgodnie z poleceniami, jakie Mojżesz dał Jozuemu. Tymczasem lud przeszedł pośpiesznie, a gdy cały lud skończył przeprawę, przeszła również i Arka Pańska z kapłanami i stanęła na czele ludu. Synowie Rubena, synowie Gada i połowa pokolenia Manasesa przeszli uzbrojeni na czoło synów Izraela, jak Mojżesz im rozkazał. Około 40 tysięcy wojowników uzbrojonych przeszło przed obliczem Pana, by walczyć na stepach Jerycha. W owym dniu Pan wywyższył Jozuego w oczach całego Izraela i bali się go, jak się bali Mojżesza przez wszystkie dni jego życia. I rzekł Pan Jozuemu: rozkaż kapłanom niosącym Arkę Świadectwa, by wyszli z Jordanu. Wtedy Jozue polecił kapłanom: wyjdźcie z Jordanu. Skoro tylko kapłani niosący Arkę Przymierza Pańskiego wyszli z Jordanu, a stopy ich nóg dotknęły suchej ziemi, wróciły wody Jordanu znów do swego łożyska, wypełniając je jak przedtem, aż po brzegi. Widzimy, że lud izraelski przekroczył Jordan w cudowny sposób. Bóg objawił tam swoją moc i wywyższył Jozuego jako swego sługę i nowego przywódcę Izraela. Zauważamy, że Jordan przekroczyli także wojownicy z plemion Rubena, Gada i Manasesa, zgodnie z ustaleniami podjętymi jeszcze w obecności Mojżesza. Izrael rozbił potem obóz w Gilgal, jak czytamy w wierszu 19. 10. dnia miesiąca pierwszego lud wyszedł z Jordanu i rozłożył się obozem w Gilgal, na wschód od Jerycha. Gilgal leży 4 kilometry od rzeki Jordan. Zostało ono pierwszą stolicą Izraela w Kanaanie. Tu świętowano Paschę, która przypada na 14. dzień pierwszego miesiąca. A jak czytaliśmy, Izrael przekroczył Jordan 10. dnia pierwszego miesiąca. Tu dokonano pierwszego podziału ziemi. Jeszcze w czasach Saula Gilgal było centrum politycznym i religijnym. Nazwa Gilgal zawiera aluzję do kręgu kamieni. Czytamy dalej. Owe zaś 12 kamieni, które zabrano z Jordanu, Jozue ustawił w Gilgal. Rzekł on wtedy do Izraelitów: jeżeli kiedyś potomkowie wasi zapytają ojców swoich, co oznaczają te kamienie, wy pouczycie synów swoich, mówiąc: Izrael przeszedł przez ten Jordan jak po suchej ziemi. Duchowa lekcja, której teraz możemy się nauczyć, to podkreślenie znaczenia, jakie ma wychowanie dzieci przez rodziców. W wychowaniu tym ogromne znaczenie ma wskazywanie dzieciom na Boże dzieła, wskazywanie na Boga i Jego działanie. Naszym zadaniem jest dzielenie się z dziećmi Ewangelią, Słowem Bożym. Nie ma większego przywileju dla rodziców niż doprowadzenie ich do przynoszącej zbawienie wiary w Jezusa Chrystusa. Jest to wspaniały przywilej, ale i ogromna odpowiedzialność. W końcowych wierszach 4 rozdziału Księgi Jozuego czytamy: Pan, Bóg wasz, wysuszył przed wami wody Jordanu, aż przeszliście, podobnie jak to uczynił Pan, Bóg wasz, z Morzem Czerwonym, które osuszył przed naszymi oczami, aż przeszliśmy. Wszystkie ludy ziemi powinny poznać, że potężna jest ręka Pana, a wy sami zawsze powinniście się bać Pana, Boga waszego. To, co Bóg uczynił nad Jordanem, uczynił dla dobra Izraela, ale i dla dobra wszystkich ludów ziemi. Uczynił to i dla twojego i mojego zbawienia. Wszyscy powinniśmy poznać, jak potężna jest ręka Pana. Każdy z nas powinien odczuwać bojaźń przed potężnym, wszechmocnym Bogiem, by tym bardziej, tym mocniej zapragnąć poznania Jego miłości. W Jego miłości, objawionej w pełni w Chrystusie, możemy się ukryć i jako ułaskawieni żyć w pokoju, czerpiąc z ogromnego bogactwa duchowych skarbów danych nam w Chrystusie Jezusie.